popołudniowa informacja, że nowa kanclerz, nowa stara kanclerz przyjedzie do Warszawy zaraz po tym, jak zawita do Paryża, to była dla pana informacja szokująca?
Nie, w żadnym wypadku nie. Wbrew temu, co twierdzi nasza opozycja mało odpowiedzialna, biorąc pod uwagę interesy własnego kraju, a biorąca swoje interesy przede wszystkim, no, kanclerz Merkel prowadzi taką politykę bardzo pragmatyczną. Ja przypomnę, że były kanclerz Helmut Kohl po tym słynnym spotkaniu z premierem Tadeuszem Mazowieckim w Krzyżowej, tam była wspólna modlitwa, objęcia się, no i nie wiadomo co tam jeszcze. To było w 89 roku, on potrzebował 6 lat potem, żeby złożyć następną wizytę w Polsce i sypały się na niego zarzuty ze strony jego kontrkandydata późniejszego, kanclerza Gerharda Schrödera, że on uprawia politykę ponad głowami Polaków. I tak było, bo była w Niemczech Gorbin-mania, Jelcyn-mania, Putin-mania, ale tenże Schröder potem zaprosił jako pierwszego gościa z zagranicy do wygłoszenia mowy w odbudowanym Bundestagu, czyli budynku dawnego Reichstagu, nikogo innego jak właśnie prezydenta Putina. I również właśnie uprawiał tę Putin-manię ponad głowami Polaków. Natomiast kanclerz Merkel była no jedyną tą osobą, która faktycznie krytykowała swoich poprzedników za zaniedbywanie stosunków z Polską. I ja przypomnę, że wbrew temu i niezależnie od prasy, pamiętamy przedstawianie naszego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jako kartofla w Die Tageszeitung. Wbrew tej całej kampanii kanclerz Merkel, przypomnę, przyjechała i spotkała się z małżeństwem, z parą prezydencką Marii Lecha Kaczyńskimi na Helu. Merkel była tam wówczas z mężem Joachimem Sauerem. No, był tam spórny spacer po lesie, no nie wiem, deser nowy z proszką i tak dalej. A więc niezależnie od wszystkiego, no, Niemcy uprawiają politykę pragmatyczną i biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, jasne, że z ich punktu widzenia lepszy byłby rząd, no taki powiedzmy miękki, ustępliwy i realizujący właściwie politykę Berlina, ale no dostosowują się w swoich zasadach realpolitik do okoliczności i to jest tutaj przykład, który no, jak na to nie spojrzeć, jest to sukces Prawa i Sprawiedliwości, bo Niemcy uzmysłowili sobie, że nie jest to żaden rząd przejściowy, który zostanie szybko wysadzony z siodła. Na dodatek znaczenie Polski w Europie bardzo wzrosło, wziąwszy pod uwagę grupę V4 czy chociażby Trójmorze. To są inicjatywy, które mają znaczenie, a więc Polska staje się w tym przypadku no, silnym partnerem, nawet jeśli te stosunki jeszcze w tej chwili nie są dokładnie takie, jakbyśmy sobie wyobrażali. To niemniej jednak ta lista rozbieżności wbrew demonizowaniu, że wspomnę jeszcze raz opozycję i jej działaniom na salonach brukselskich czy też w samym Berlinie, no jesteśmy, ten protokół rozbieżności nie jest taki wielki. No, może wymieńmy sobie przy tej okazji, na tej takiej liście powiedziałbym, znajduje się sprawa reparacji. No ta kwestia została niejako odłożona w czasie, albo przynajmniej no, tymczasem ad acta podczas niedawnej wizyty ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie. No potem mamy kwestię relokacji imigrantów i politykę imigracyjną. No to był błąd Angeli Merkel, sama sobie stworzyła te problemy i teraz musi udowodnić, że sama potrafi je rozwiązać. Natomiast tego konfliktu tutaj z Polską też wielkiego nie widzę. No wspomnę o tym, że szef niemieckiego MSW i szef partii siostrzanej dla kanclerz Merkel, czyli Unii Chrześcijańsko-Społecznej, nazywa się Horst Seehofer. On utrzymuje bardzo bliskie kontakty z premierem Viktorem Orbanem, no a stanowisko Węgrów w sprawie polityki imigracyjnej jest identyczne jak stanowisko rządu w Warszawie. No więc to również nie jest taka kwestia, która powiedziałbym, no musiałaby powodować jakieś wielkie zaognienie, tym bardziej, że Merkel zdaje sobie z tego sprawę, że właśnie swoją polityką imigracyjną stworzyła sobie tak trudną sytuację, w jakiej znalazła się dzisiaj. No i wreszcie kwestia ostatnia, to jest ta sprawa praworządności. No jesteśmy tutaj bardzo mocno krytykowani. Jednym z krytyków był Heiko Maas, który też ma być w Warszawie. To jest były minister sprawiedliwości, a obecnie w nowym rządzie szef niemieckiej dyplomacji. No to jest jurysta z wykształcenia. Da, ale z drugiej strony o nim także można powiedzieć kilka słów. Mianowicie, no nikt inny, tylko on wysadził z siodła, przepraszam za określenie, prokuratora federalnego w Niemczech, za co posypały się na niego głosy krytyki. a wynikało to po prostu z najróżniejszych rozbieżności i sprowadza się generalnie do tego, że jakby utożsamia czy obrazuje na wpływ mimo wszystko polityki na aparat wymiaru sprawiedliwości. No, niezależnie tego, co Heiko Maas będzie chciał realizować jako szef dyplomacji, to nie zapominajmy o tym, że polityka zagraniczna to jest, jak mawia się w Niemczech, Kanzlersache, czyli sprawa kanclerza i no, byli różni politycy. Przypomnijmy sobie obecny prezydent Niemiec, a wcześniej szef dyplomacji Frank-Walter Steinmeier był tym rzecznikiem, który razem z kanclerzem Gerhardem Schröderem budował taką, czy usiłował budować taką nową oś Berlina, Paryża i Moskwy. No a potem w gabinecie kanclerz Angeli Merkel realizował zupełnie odmienną politykę, a więc ponowne zbliżenie i odkurzenie, odchwaszczenie tego mostu transatlantyckiego i nawiązanie ponownie dobrych stosunków z Waszyngtonem. Więc jak widzimy, ta polityka jest w tym przypadku bardzo złożona. Powiedziałem o tym, że Niemcy podchodzą do tego w sposób pragmatyczny, dostosowują do istniejących okoliczności i ja myślę, że ta wizyta w Warszawie jest i będzie tego podkreśleniem. To jest informacja z wczoraj, którą podała Deutsche Welle, niemiecka rozgłośnia. Oczywiście w Polsce odbiło się to głośnym echem i powinno, dlatego że no w końcu jest to nasz sąsiad, kraj bardzo wpływowy w Unii Europejskiej i sami Niemcy są zainteresowani partnerstwem z Polską, niezależnie od tego, co mówi się także o tym no, partnerstwie Niemiec i Francji w tym tradycyjnym znaczeniu. Francja jest nieco osłabiona, wiemy akurat dlaczego i niezależnie od planu, jakie wspólnie obie te stolice mają, a więc Paryż i Berlin, czyli kwestie wzmocnienia Unii Europejskiej, tam wchodziły w grę stworzenie budżetu inwestycyjnego dla strefy euro, przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w taki Europejski Fundusz Walutowy. No to wszystko są plany tych obu stolic, niekoniecznie do zrealizowania i to szybkiego przez Niemcy, choćby z tego względu, że no po prostu obywatele Niemiec nie za bardzo mają ochotę płacić, a sama Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna znalazła się po wyborach w trudnej sytuacji. W tej chwili musi odzyskać zaufanie społeczne, a to zaufanie społeczne musi się wiązać także przede wszystkim, powiedziałbym, z obroną własnych interesów.
W tym protokole rozbieżności na pewno jeszcze znajdzie się gazociąg Nord Stream 2, który Niemcy razem z Rosją budują ponad głowami nie tylko Polski, nie tylko naszego regionu, ale także poza prawem europejskim i bardzo nie chcą, żeby prawo europejskie objęło tenże gazociąg. Jeszcze dopytam, czy, bo kiedy byliśmy w Berlinie razem z premierem Morawieckim kilka tygodni temu, wszyscy mieli przeświadczenie, że panią kanclerz w Warszawie najprawdopodobniej zobaczymy 11 listopada na święcie stulecia odzyskania niepodległości. Tymczasem informacja, jak pan powiedział, wczoraj po południu kancelaria premiera potwierdziła tą informację Deutsche Welle, że będzie ta wizyta w poniedziałek, więc ona jest w zasadzie pewna i to jest informacja potwierdzona. Czy to jest jakiś nagły zwrot, czy to jest coś nagłego, coś się wydarzyło takiego, że kanclerz postanowiła, że musi w trybie ekstraordynaryjnym ruszyć z Berlina po Europie, czy tego należało się spodziewać?
Należało się spodziewać, dlatego że kwestia stosunków z Polską, partnerskich stosunków z Polską, znalazła się już w spisanej umowie koalicyjnej między HDK-ami i socjaldemokratami z SPD. W ogóle polityka zagraniczna znalazła się w takim wielkim rozdziale, nowy przełom w Europie. Berlin chce wzmocnić Unię Europejską, chce to robić wspólnie z Francją, ale nie kosztem dezintegracji. Niemcy nie chcą wprowadzać jakichś nowych podziałów w Europie. Podkreślone zostało w tej umowie właśnie to takie partnerstwo z Polską i myślę, że to jest konsekwencja, więc tej wizyty należało się spodziewać i to wizyty szybkiej. To oczywiście ma znaczenie w tej chwili symboliczne, ale symboliczne znaczenie, którego nie sposób przecenić. No, ta wizyta ma swoje znaczenie i będzie z pewnością głośno komentowana. Natomiast co do gazociągu wspomnę wspomniał pan o tym, no Merkel wtedy była w opozycji, była szefową opozycji, gdy kanclerz Gerhard Schröder i Władimir Putin uroczyście w Berlinie domówili się co do budowy Nord Stream 1, czyli tego północnego gazociągu pierwszego. Merkel wówczas powiedziała zdanie, że jest to jeden z najwspanialszych dzień w historii stosunków niemiecko-rosyjskich. A więc ona była i jest entuzjastką tego gazociągu, ale to nam obrazuje, że no, są jakby dwie płaszczyzny. Jedna to jest kwestia polityki i Merkel z Putinem no, po prostu nie znoszą się osobiście z wzajemnością. Druga kwestia to są no, geszefty, jak na to nie spojrzeć, czyli interesy. Czy to będzie stanowiło jakiś punkt zadrażnienia? No to dopiero zobaczymy, dlatego że, jak mówię, no lobbyści działają, chcą doprowadzić do realizacji tej inwestycji, ale z drugiej strony coraz bardziej narasta ten sprzeciw nie tylko państw bałtyckich, nie tylko Polski. No w tym przypadku kłania się jednak także kwestia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które mają podobne zdanie jak nasz rząd w Warszawie, bo stanowiłoby to uzależnienie po prostu, powiedziałbym, broń polityczną w użyciu, w zastosowaniu surowców energetycznych przez Rosjan, no w tym przypadku także pod wpływem i z udziałem Niemiec. Ja bym tego nie demonizował. To jest oczywiście problem, którego bagatelizować nie należy, problem poważny, ale jak wiemy per saldo w polityce no istnieją różne zależności, różne interesy i myślę, że Niemcy w tej chwili, zwłaszcza w obliczu zadłużonej po uszy Francji, o tym trzeba naprawdę pamiętać, i mocno osłabionej popularność przecież prezydenta Macrona strasznie spadła, Niemcy są zainteresowane tym, żeby mieć w Polsce no, silne oparcie, silnego partnera. I ta wizyta, jak na to nie spojrzeć, cokolwiek, ktokolwiek by sobie nie wymyślił, jakiekolwiek głosy krytyki, to ta wizyta dowodzi, że no, rząd PiS jest tym rządem, z których Niemcy chcą podjąć dialog. Ja tylko na marginesie, na samo zakończenie podkreślę, że Unia Chrześcijańsko-Społeczna to jest partia współrządząca, a także po części Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna. Obie te partie mają w 90%, jeśli nie więcej, programy zbieżne z Prawem i Sprawiedliwością. Ja mówię, konflikty pojawiały się na różnym tle, to w tych krótkich minutach nie zdążymy tego wszystkiego mówić, ale ta zbieżność musi powodować, że czy prędzej, czy później musiało dojść do tego zbliżenia. Ja o tym wielokrotnie pisałem i to jest ten rezultat. Tak, ta wizyta ma wielkie znaczenie także dla naszego rządu w Warszawie.
To jeszcze naprawdę na koniec podpytam, czy coś w tym składzie nowego rządu pana zaskoczyło, czy w tym wczorajszym dniu, w tym głosowaniu w Bundestagu cokolwiek było, co wzbudziło pana zainteresowanie nadzwyczajne?
Oczywiście było wiele kwestii, ale ja może zwróciłbym, jest poranek, może na taki aspekt nieco uboczny. Mianowicie Niemcy, czy kanclerz Merkel chciała w tym przypadku stworzyć takie wrażenie spójności, niemalże powiedziałbym takiej rodzinnej atmosfery. Wiemy, jak społeczeństwo niemieckie jest podzielone, wiemy, w jakich bólach strasznych rodziła się ta koalicja, trwało to 171 dni, dogadywanie się z socjaldemokratami. No i ta rodzinna atmosfera przejawiła się między innymi w tym, że przy wyborze kanclerz Merkel IV ponownym towarzyszyła jej 89-letnia mama, nazywa się Hirlund Kastner. No był po raz pierwszy na tej uroczystości, do tej pory nie był, jej mąż Joachim Sauer, mąż pani kanclerz, ba, nawet był jego syn z wcześniejszego związku, no i nawet szwagier Merkel, też się nazywa Sven Kastner. No to wszystko stworzyło rzeczywiście takie wrażenie no uroczystej, podniosłej chwili, oto my wszyscy razem, oto proszę bardzo, ta nieco krytykowana, nawet nie nieco, a bardzo krytykowana i z nadszarpniętym autorytetem, Mutter der Nation, znowu jest w grze i ja myślę, że kanclerz Angela Merkel przy pomocy no, tej takiej zmiany kursu, bo ta zmiana następuje w polityce imigracyjnej, i przy pomocy Unii Europejskiej, na którą chce położyć nacisk, a więc znów być bardziej aktywna na płaszczyźnie międzynarodowej, ten swój autorytet tej najsilniejszej, najbardziej wpływowej kobiety świata odbuduje. No a jeśli chodzi o inne współczynniki w skali makro, no przecież Niemcy mają rzeczywiście bardzo dobre dane, mają stabilny wzrost gospodarczy, mają nadwyżkę budżetową, rekordowo niskie bezrobocie. Nie ma tutaj takich aspektów, do których, które mogłyby powodować jakąś, nie wiem, jakieś dodatkowe obciążenie dla tej partii. Na dodatek w tej umowie koalicyjnej znalazły się jeszcze takie zapisy, które sprowadzają się do liczby 50 miliardów euro. O tyle więcej pieniędzy przeznacza się z budżetu na różne wydatki socjalne, a więc i dla dzieci, i przedszkoli, i młodzieży szkolnej, i dla pracujących, i dla emerytów. Wszyscy mają na tym skorzystać. Jak wiemy, no bliska ciału koszula, jeśli obywatele to odczują, jeśli ta polityka imigracyjna zostanie uporządkowana, a Merkel znowu wróci aktywnie na arenę międzynarodową, no to powrotem z pewnością znikną te takie hasła z protestów ludności Merkel muss weg, czyli Merkel musi odejść, a pewnie na nowo się pojawią jakieś ochy, achy nad tym, jaka to jest wpływowa kobieta na świecie i jaka to jest Mutter der Nation, matka narodu.